naszą uwagę przyciąga perykopa z Księgi Wyjścia, która w latach 70. XX wieku stała się inspiracją dla sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, postaci bardzo bliskiej wielu z nas z racji na formację oazową, aby adorację Najświętszego Sakramentu i w ogóle modlitwę medytacyjną nazwać namiotem spotkania. W oazie namiot spotkania to adoracja Najświętszego Sakramentu, to czas na medytację. To miejsce doświadczenia bliskości i obecności Boga. I trzeba przyznać, że nie tylko to pojęcie jest nie tylko biblijnie mocno osadzone, o czym mogliśmy się przekonać słuchając pierwszego czytania, ale również teologicznie bardzo trafne i głębokie. Namiot bowiem to tymczasowe schronienie dla nomadów, dla wędrowców, a nie trwały dom. Tak samo każda modlitwa, choć osadzona jest w rzeczywistości ziemskiej, doczesnej, jednak antycypuje stan eschatyczny. Mówimy namiot spotkania. To drugie słowo spotkanie również jest bardzo głębokie i trafne. Bo spotkanie to jest realny kontakt dwóch osób w miłości. Im bardziej się obdarowują miłością, obdarowują sobą, im bardziej otwierają się na siebie, tym głębsze i owocniejsze jest spotkanie. A w modlitwie Bóg cały daje siebie człowiekowi. A człowiek powinien całego siebie oddać Bogu. Nie tylko Mojżesz i lud wybrany, którego on był przewodnikiem, i nie tylko młodzież oazowa, ale my, zwłaszcza my, kapłani, osoby konsekrowane, jesteśmy zaproszeni do namiotu spotkania, zaproszeni do modlitwy adoracyjnej, do modlitwy w ogóle. Tam pociąga nas nie tylko przykład błogosławionego ojca Stanisława Babczyńskiego, który wiele godzin, a nawet całe noce spędzał przed Najświętszym Sakramentem, zapewne ciesząc się doświadczeniem mistycznym i obcowaniem z duszami zmarłych, ale pociąga nas tam również zachęta do modlitwy, jaką znajdujemy w jego pismach. Można mówić o swoistej teologii modlitwy, jaką znajdujemy w pismach Ojca Założyciela. Jedna z moich doktorantek, pani Iryna Barok, pisze aktualnie doktorat na temat teologii modlitwy u Ojca Babczyńskiego. Miejmy nadzieję, że w nieodległym czasie ten doktorat zostanie sfinalizowany. Do udania się do namiotu spotkania zachęcają nas konstytucje mariańskie, w których czytamy, że współbracia powinni z nieustanną pilnością, w oparciu o autentyczne źródła duchowości chrześcijańskiej, pielęgnować ducha modlitwy i samą modlitwę. Mnie uderzyło to rozróżnienie, bardzo interesujące. Powinni pielęgnować ducha modlitwy i samą modlitwę. To nie jest dokładnie to samo. Chodzi o ducha modlitwy i samą modlitwę, analogicznie jak mamy akty pokuty i ducha pokuty. Mogą być akty pokuty, ale daleko im jeszcze będzie do ducha pokuty. Tak samo mogą być akty modlitwy, na przykład strzeliste, ale jednak modlitwa, która nie będzie absorbować całego życia, nie będzie ducha modlitwy. Tymczasem dynamika rozwoju modlitwy idzie od życia modlitwy do modlitwy życiem. A więc nie tylko chodzi o czas i wysiłek i akty modlitwy, ale chodzi o to, aby modlitwa przenikała całą przestrzeń naszego życia, aby modlitwa wypełniała wszystko to, kim jesteśmy i co robimy. Tak jak to głosi dobrze znana benedyktyńska zasada ora et labora. podkreślam, benedyktyńska, ale nie znajdujemy jej w regule świętego Benedykta, lecz wytworzyła się ona w szkole duchowości benedyktyńskiej. Czasami mówi się, że parafrazuje się tę regułę benedyktyńską ora et labora w taki oto sposób. Ora sive labora. Modlitwa albo praca. Tymczasem chodzi o to, aby i modlitwa, i praca wzajemnie się przenikały. To jest ten poziom życia duchowego, który powinniśmy osiągnąć. Jak modlitwa jest ważnym wymiarem życia chrześcijańskiego, świadczy fakt, że czwarta część katechizmu Kościoła katolickiego, niejako wieńcząca go, jest jej poświęcona. Przypomnijmy tylko, że znajdziemy tam nie tyle definicję modlitwy, co raczej opis zjawiska modlitwy. Choć na potwierdzenie tezy, że modlitwa to dar Boży, który wymaga pokory, na potwierdzenie tezy, że modlitwa jest przymierzem, komunią, przywołane zostały w katechizmie znane określenia modlitwy, na przykład świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która uczy, że modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. Katechizm przywołuje też określenie modlitwy świętego Jana Damasceńskiego. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Chciałby się powiedzieć więcej, że modlitwa to w gruncie rzeczy tajemnica, bo to jest relacja, to jest spotkanie dwóch osób przepastnej tajemnicy Boga i wciąż dla nas tajemniczej osoby nas samych. Modlitwa to tajemnica, to przestrzeń tajemnicy. Dlatego jak mówi się o Marii, de Mariam nunquam satis, tak samo można powiedzieć de orationem nunquam satis. O modlitwie nigdy dosyć. To dlatego ciągle w każdym pokoleniu pojawia się to wołanie uczniów: Panie, naucz nas się modlić. Naucz nas tej tajemnicy, która wymyka się racjonalnemu poznaniu, a domaga się doświadczenia, wejścia w przestrzeń tajemnicy. I w takim duchu też czwarta część katechizmu prezentuje problematykę modlitwy. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju traktat o modlitwie, obficie czerpiący z Biblii, zasługuje bez wątpienia na uważną modlitwę. Jest tam mowa nie tylko o rodzajach i formach modlitwy, ale także o jej stopniach i trudnościach, które się pojawiają. Między innymi katechizm mówi otwarcie w punkcie 2725 o walce modlitwy. Przytoczmy stosowne słowa. Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem, pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, aby odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Jeśli nie chcemy stale postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy także stale modlić się w Jego imię. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. Jeśli zaś chodzi o stopnie modlitwy, to trzeba przyznać, że polskie tłumaczenie podaje trzy stopnie modlitwy. Modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. I tak nazywając te trzy stopnie modlitwy, polska wersja katechizmu i chyba w ogóle katechizm wprowadza pewne zamieszanie pojęciowe i treściowe. Lepiej byłoby mówić raczej o modlitwie werbalnej i niewerbalnej, następnie o medytacji i kontemplacji. Choć klasyfikacji modlitwy jest więcej i każda jest prezentowana z różnego punktu widzenia. Na co chcę zwrócić uwagę? Przyjęło się mówić modlitwa ustna, modlitwa myślna. Lepiej powiedzieć o modlitwie werbalnej i niewerbalnej. Bo nawet w myślach my często wypowiadamy słowa. Nie wypowiadamy ich ustami w sposób słyszalny, ale werbalizujemy, mówimy słowa w myślach. Jest to w dalszym ciągu modlitwa słowna, werbalna. Natomiast modlitwa niewerbalna już osiąga poziom medytacji czy kontemplacji. Też jest pewne zamieszanie i tendencja do traktowania zamiennie pojęć rozmyślanie, medytacja, kontemplacja. To są trzy zupełnie różne rzeczy. Czasem w regulaminach zakonnych czy w seminariach mamy właśnie, że odprawia się rozmyślanie, medytację, kontemplację. No, trzeba się zdecydować na coś. Trudno sobie wyobrazić, by odprawiać kontemplację poranną w sytuacji, gdy ktoś z kleryków prowadzi ją, animuje. Nie jest to żadna kontemplacja. Nie chcę z tej homilii robić wykładu, ale wydaje się, że koniecznym jest w tym momencie słowo doprecyzowania. Rozmyślanie bazuje na aktywności dynamizmu działania w modlitwie. To ja rozmyślam, dokonuję logicznego rozbioru treści, aby je lepiej poznać, aby je lepiej sobie przyswoić. Jest to mój wysiłek, moja praca bardziej o charakterze intelektualnym, której przedmiotem są różne prawdy wiary. Medytacja może mieć różną postać i różnica między rozmyślaniem a medytacją polega na tym, że o ile w rozmyślaniu bardziej dominuje dynamizm działania, to w medytacji bardziej dominuje dynamizm doznawania. I polega on na tym, że pozwalam, aby pewne wartości, treści na mnie oddziaływały. Stwarzam sobie przestrzeń pewnej percepcji tych rzeczy, które na mnie oddziałują. Kiedy staję w bramie i patrzę na piękny krajobraz Tatr, to ja ich nie tworzę. One są, one działają na mnie. A ja pozwalam, aby wzbudzały we mnie określone jakości, które będą mnie zbliżać ku Bogu. Poza tym medytacja może mieć różny przedmiot. Może być medytacją estetyczną, może być medytacją etyczną, filozoficzną, duchową i tak dalej. Kontemplacja natomiast, słowo, które pochodzi od łacińskich słów cum placeo placere lub cum templum. Cum placeo placere oznacza wzajemne upodobanie. Cum templum to druga etymologia. Bycie razem w świątyni lub bycie dla siebie nawzajem świątynią. W jednym i w drugim przypadku wyraźnie widać, że chodzi o relację osobową. Bo tylko osoba w osobie może mieć upodobanie. Słuszne jest więc żartobliwe powiedzenie, że przemówił chłop do obrazu, a obraz doń ani razu. Kontemplował obraz, ktoś mówi. To jest błąd teologiczny. Błąd i logiczny, i teologiczny. Nie można obrazu kontemplować, chyba że kontemplujemy osobę, którą ten obraz nam przybliża. Obraz raczej medytujemy, bo ja mam upodobanie w obrazie, ale czy obraz ma we mnie upodobanie, tego nie wiem. Kontemplacja więc jest partycypacją w innej osobie. Jest to szczyt modlitwy, już modlitwy niewerbalnej, modlitwy, która jest, jak określa to Hadrian Tankery, patrzeniem i miłowaniem, jest obecnością. W katechizmie Kościoła katolickiego istotne jest jednak przypomnienie naszego przywileju i zarazem obowiązku do podejmowania modlitwy, która jest funkcją wiary, jak to słyszeliśmy przed chwilą w tym cytacie o walce modlitwy. Dobrze oddaje to reguła św. Prospera z Akwitanii cytowana w katechizmie. Lex orandi, lex credendi. Trudno po polsku dosłownie przetłumaczyć tę regułę, ale sens jest taki. Jak się modlisz, tak wierzysz. I odwrotnie. Jak wierzysz, tak się modlisz. Modlitwa jest funkcją wiary. Odbija naszą wiarę. Jeżeli nasza wiara jest słaba, kuleje modlitwa. Jeżeli nasza modlitwa jest byle jaka, odbije się to także na jakości naszej wiary. Jesteśmy więc zaproszeni do namiotu spotkania, abyśmy weszli w osobisty kontakt z Bogiem. Byśmy nie poprzestawali tylko na poziomie modlitwy werbalnej, ale szli ku tej obecności, ku temu patrzeniu i miłowaniu, ku tej partycypacji osoby w osobie, jaką jest w istocie kontemplacja. Zachęcał do tego papież Benedykt XVI, spotykając się z kapłanami w Archikatedrze Warszawskiej 25 maja 2006 roku, mówiąc o tym, że mamy być specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. A więc sami musimy spotykać się z Bogiem, aby być specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem. I przypomniał nam papież o potrzebie milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, tak bardzo potrzebuje tego wejścia do namiotu spotkania, tego wyciszenia, tego zapatrzenia. I dalej Ojciec Święty zachęca: trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło przede wszystkim ludzie strapieni. A dalej papież mówi: nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi. Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa. Niech te słowa papieża Benedykta skierowane do polskiego duchowieństwa niech będą naszym zaproszeniem do namiotu spotkania, gdzie owocem modlitwy staje się umocniona wiara zgodnie z regułą lex orandi, lex credendi. Jak wierzysz, tak się modlisz i tak jak się modlisz, taka też będzie Twoja wiara.